Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Pieniądz ma służyć, a nie rządzić, przypomniał papież podczas audiencji dla ekspertów grupy Monival.
Watykan musiał podjąć dialog z Chinami, inaczej za kilka lat w tym kraju nie byłoby już biskupów trwających w jedności z papieżem, uważa szef watykańskiej dyplomacji.
Kościoły w Europie apelują o pokój w Górnym Karabachu.
8 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Krzysztof Brąk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Piękną nowością nazwał papież Franciszek aktywną obecność kobiet w Kurii Rzymskiej. Tym samym odniósł się do działania przy Papieskiej Radzie Kultury zespołu kobiet-doradców. Są wśród nich przedstawicielki biznesu, świata nauki, ambasadorki, dziennikarki i aktorki. W grupie reprezentowane są także kobiety niewierzące oraz przedstawicielki innych religii, w tym islamu.
Uczestniczą one właśnie w seminarium pod tytułem Kobiety czytają papieża Franciszka, lektura, refleksja i muzyka. I właśnie z tej okazji Ojciec Święty skierował do nich przesłanie. Podkreśla w nim, że choć reprezentują różne wizje kulturowe i religie, to we wzajemnym szacunku potrafią wspólnie pracować i prowadzić dialog. Ojciec Święty przypomniał im postać przekraczającej swą epokę świętej Hildegardy z Bingen. Wskazał, że ta doktor Kościoła łączy w sobie wiedzę naukową z duchowością i mimo upływu czasu pozostaje prawdziwą mistrzynią. Podkreślił, że za przykładem tej wybitnej kobiety, członkinie doradczego zespołu w Papieskiej Radzie Kultury pragną budować dialog między rozumem i duchowością, jednością i różnorodnością, muzyką i liturgią. Franciszek zauważył, że ten kobiecy głos bardzo potrzebny jest w naszym chorym świecie, spragnionym pokoju i odnowy.
Zamiast inwestować w strach, w zagrożenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, powinno się przeznaczać środki na eliminowanie głodu i sprzyjanie rozwojowi najbiedniejszych krajów. Te słowa papież wypowiedział w przemówieniu do Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw oceny działań podjętych przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak zwanej grupy Moneyval.
Ojciec Święty zwrócił również uwagę na potrzebę przemyślenia stosunku do pieniądza. W wielu przypadkach zaakceptowany został prymat pieniądza nad człowiekiem. W gromadzeniu bogactw przestaje zwracać się uwagę na jego pochodzenie, na działania mniej lub bardziej nielegalne, którymi rządzi logika wykorzystywania innych ludzi.
Polityka zwalczająca pranie brudnych pieniędzy i przeciwstawiająca się terroryzmowi stanowi narzędzie służące monitorowaniu przepływu finansów i pozwala interweniować tam, gdzie podejmowane są nielegalne lub tym bardziej przestępcze działania. Kiedy istotnie ekonomia traci ludzkie oblicze, wtedy to nie pieniądz służy, ale służy się pieniądzowi. Stanowi to formę bałwochwalstwa, przeciwko któremu należy reagować, przywracając rozumny porządek rzeczy, stawiający na pierwszym miejscu dobro wspólne, według którego pieniądz ma służyć, a nie rządzić.
Gdyby Stolica Apostolska nie zawarła porozumienia z Chinami, za 10 lat w tym kraju mogłoby nie być już biskupów trwających w jedności z papieżem, powiedział szef papieskiej dyplomacji, uzasadniając na łamach portalu Crux wolę przedłużenia zawartej przed 2 laty umowy.
Arcybiskup Paul Gallagher przypomina, że w przeciwieństwie do innych krajów, które mogą używać argumentów natury gospodarczej, strategicznej czy militarnej, Watykan w relacjach z Chinami nie ma żadnych kart przetargowych. Pozostaje nam jedynie dialog, dodaje brytyjski arcybiskup.
Przyznaje on, że osiągnięcia Watykanu nie są wielkie. Przypomina jednak, że w dyplomacji istnieje jednak wielka różnica między coś i nic. Konkretnym rezultatem rozmów jest fakt, że dziś w Chinach wszyscy biskupi pozostają w jedności z papieżem. Został nawiązany dialog i dzięki temu watykańska dyplomacja może też podejmować inne kwestie. Dlatego zdaniem arcybiskupa Gallaghera warto było zawrzeć to porozumienie i to pomimo mimo zrozumiałej krytyki, z jaką się ono spotkało w świecie. Bez tego porozumienia nie byłoby żadnego kanału komunikacji, dodaje. Odnosząc się do innych wydarzeń na arenie międzynarodowej, arcybiskup Gallagher przyznał, że zaskoczeniem było dla niego zawarcie pod patronatem administracji Donalda Trumpa porozumienia między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Stolica Apostolska może się tylko cieszyć z nawiązania tej współpracy. Obawia się jednak postępującej izolacji Palestyńczyków.
Katolicki biskup Sokoto sprzeciwił się islamskiemu prezydentowi Nigerii, którego polityka nie wstrzymuje rzezi chrześcijan. Muhammadu Buhari wycofał się z prawie wszystkich kluczowych obietnic, które złożył narodowi nigeryjskiemu podczas swojej kampanii wyborczej, napisał biskup Matthew Hassan Kukak z okazji nigeryjskiego święta niepodległości.
Może wydawać się dziwne, ale chciałbym również podziękować naszym kolonizatorom, ponieważ zjednoczyli nasze różne plemiona i za wszystkie wysiłki, które podjęli, aby zapewnić, że mieliśmy wszystko, czego naród potrzebował do założenia nowoczesnego państwa, napisał w specjalnym oświadczeniu ordynariusz diecezji Sokoto. Podziękował również misjonarzom, którzy stworzyli podwaliny nowoczesnej cywilizacji, zapewniając edukację na wysokim poziomie.
Pierwsi biali, których poznałem, byli kapłanami i chociaż nie do końca rozumiałem, czym jest ksiądz, byli dobrymi ludźmi, przyznaje biskup Kukach. Zbudowali dla naszej wsi kościół i szkołę i były to jedyne budynki pokryte dachówką.
Tymczasem rządy muzułmańskiego przywódcy pogrążają kraj. Nigeria nigdy nie była taka przed nastaniem prezydenta Buhari. Zbudował wokół siebie mur ochronny, celowo wybierając osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na podstawie przynależności etnicznej i religijnej, uważa ordynariusz diecezji Sokoto. Świętując niepodległość, proszę pana prezydenta o rychłą zmianę kursu i wsłuchanie się w głos naszych braci w Nigerii, dodał hierarcha.
Kościoły Europy wezwały Unię do poszukiwania pokojowego rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu. Ekumeniczny apel w tej sprawie wystosowała Konferencja Kościołów Europejskich, zrzeszająca niekatolickie wspólnoty chrześcijańskie Starego Kontynentu.
Apel został skierowany do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Wyrażono w nim niepokój z powodu eskalacji przemocy między Azerbejdżanem i Armenią oraz wezwano Unię do zintensyfikowania działań na rzecz poszukiwania pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu. Sekretarz generalny tej ekumenicznej organizacji stwierdził, że Unia musi użyć w tym celu wszystkich swych zdolności dyplomatycznych i mediacyjnych w ramach obowiązującego prawa międzynarodowego. Jorgen Sørensen zauważył, że trzeba uczynić wszystko, by zapobiec pogłębieniu konfliktu na Kaukazie. W tym celu, jak zauważył, do prowadzenia dialogu powinni zostać zaangażowani również przywódcy religijni z obu stron, aby pomóc w pojednaniu. Zaapelował równocześnie do organizacji międzynarodowych, by zagwarantowały doświadczonej ludności dostęp do koniecznej pomocy humanitarnej. Apel Konferencji Kościołów Europejskich kończy specjalna modlitwa w intencji pokoju, aby Bóg powstrzymał działania wojenne i przemienił serca tych, którzy zabijają.
Do przejścia na katolicyzm przekonał mnie Jezus, jego modlitwa arcykapłańska, by wszyscy stanowili jedno, wyznał Mark Galli, do niedawna jedna z czołowych postaci amerykańskich wspólnot ewangelikalnych i redaktor naczelny miesięcznika Christianity Today. 13 września przyjął wiarę katolicką. Na łamach tygodnika Catholic Herald ujawnia genezę swej decyzji.
Mark Galli wskazuje na modlitwę Jezusa o jedność swych uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Biorąc pod uwagę, że słowa te Jezus wypowiada tuż przed swoją śmiercią, należy traktować jako jego ostatnią wolę, testament, to jasne, że tym, czego Jezus pragnie najbardziej, jest jedność Jego uczniów, pisze Galli.
Przypomina on, że w dobie reformacji Kościół pod wieloma względami był zepsuty. Odchodzący z niego protestanci łatwo mogli uzasadnić swój gniew względem Kościoła. Dziś jednak, 500 lat później, sytuacja jest już całkiem inna. Kościół się zreformował i wyjaśnił swe nauczanie, które w XVI wieku mogło budzić zamęt. Wiele istotnych kwestii, które wtedy nas dzieliły, dziś nie ma już znaczenia, pisze Galli, odwołując się m.in. do katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu. Po przeczytaniu tego i wielu innych dokumentów, w tym nauczania Soboru Watykańskiego II, nie mogę znaleźć w katolickim nauczaniu niczego, co mogłoby być wystarczającym powodem dla mojej separacji, pisze były protestant. Przyznaję, że nie ze wszystkim jest mu się łatwo pogodzić w Kościele katolickim. Nikt jednak nie domagał się od niego doskonałej wiary, a jedynie woli, by żyć zgodnie z dyscypliną Kościoła i całym jego nauczaniem. Mark Galli podkreśla, że to właśnie Kościół katolicki został założony przez Chrystusa, a on nie może się dłużej od niego dystansować, bo nie potrafiłby tego uzasadnić.
Encyklika Fratelli Tutti to marzenie o jednej braterskiej ludzkości. Papież Franciszek ofiarował wierzącym i wszystkim ludziom dobrej woli tekst, który zaprasza do zaangażowania się w budowanie lepszego świata, podkreśla ksiądz Bruno Marie Diffé, sekretarz dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Encyklika Fratelli Tutti proponuje w świecie naznaczonym wieloma podziałami i obecnie wstrząsanym przez pandemię koronawirusa refleksję nad uniwersalnym wymiarem braterstwa. Ojciec Święty podejmuje tematy leżące u podstaw jego pontyfikatu: migracja, pokój, uczciwe sprawowanie władzy, uwaga skierowana na najsłabszych, proponując świetlisty przykład dobrego Samarytanina w obliczu mroków zamkniętego świata, podkreśla ksiądz Diffé.
La référence à Saint François est claire, il faut dire.
Odniesienie do świętego Franciszka w encyklice jest oczywiste. Należy zauważyć, że Fratelli Tutti kontynuuje wcześniejszą Laudato Si i stanowi kolejny rozdział pogłębionej refleksji Franciszka. Interesujące jest, że w trzech fundamentalnych tekstach papieża, Evangelii Gaudium, Laudato Si i Fratelli Tutti, stałe odniesienie do duchowości świętego Franciszka z Asyżu jawi się jako światło oświetlające drogę. Uważam także, że drugi rozdział encykliki Cudzoziemiec na drodze oferuje bardzo interesującą i ważną myśl odnoszącą się do postaci dobrego Samarytanina. Mamy do podjęcia wyzwanie, jakim jest wspólna miłość i duchowość bliskości.
Spiritualité de la proximité.
Po publikacji trzeciej encykliki papieża Franciszka Rada Stała Konferencji Episkopatu Francji postawiła pytanie: czy w świetle tego dokumentu nasze społeczeństwo jest braterskie? Biskupi przywołują ten problem w kontekście politycznych dążeń do nowelizacji prawa bioetycznego oraz zwalczania islamskiego separatyzmu.
W kontekście wzrastającej agresji wymierzonej w miejsca kultu oraz w osoby i wspólnoty z powodu ich przynależności religijnej nie wystarczą, chociaż są konieczne, działania ze strony rządu. Potrzeba promocji kultury szacunku, wzajemnego poznania oraz akceptacji innych.
Hierarchowie zwracają również uwagę na problem nowego prawa bioetycznego, które zostanie w najbliższych dniach podjęte w Senacie. Wzrasta presja ze strony niektórych deputowanych, aby wydłużyć okres, w którym będzie można dokonywać aborcji. Czy społeczeństwo może być uznane za braterskie, jeśli nie ma nic lepszego do zaoferowania matkom przeżywającym trudności niż pozbycie się dziecka, które noszą w łonie? Pytają biskupi.
Hierarchowie wzywają parlamentarzystów do wzięcia na serio tych argumentów i zapraszają wszystkich obywateli, a szczególnie katolików, do nabycia rzetelnej informacji oraz wyrażania swojej opinii, a w razie potrzeby także protestu przeciwko propozycjom zmian legislacyjnych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.